Chwała Bogu, bracia i siostry. No, nie wiem, czemu tak dzisiaj się denerwuję. Przecież to nie moje zaręczyny. Moje były 3 lata temu. Tak, także wszyscy mi gratulują, ale dziękuję wam. To jest cudowne, że Boże dzieci chcą wiązać siebie nawzajem sznurem potrójnym. Prawda? Sznur potrójny. Taki sznur się nie zerwie. I tym trzecim ogniwem jest Bóg. I to jest cudowne, że Boże dzieci to mogą robić, słuchajcie, od samego początku, od młodości. Nie muszą marnować tej młodości. Mogą mieć, jak pastor mówił, ten piękny czas, gdzie wiążą się sznurem potrójnym. Nie tak, jak to jest w świecie dzisiaj, gdzie jest inaczej. I to jest, później są konsekwencje tego, że ludzie się wiążą, ale bez Boga. I mają później, statystyki nam mówią, że 50% małżeństw zawartych w latach 90. już nie jest związanych. Był bardzo cienki sznur. Jeśli jest to dobry sznur, Boży sznur, to wierzę i życzę wam też tego, że byście byli do końca życia tym związani. Dzisiaj chciałem się podzielić Słowem Bożym, które pewne osoby już usłyszą po raz drugi, ale jak to cudownie, że w Kościele możemy mieć też doradców, możemy się pytać braci i sióstr. Kiedy na grupie dzieliłem się tym słowem, to bracia i siostry powiedzieli mi, że tak, że mogę się tym też podzielić w niedzielę, że to jest dobre słowo, które warto by było, żeby cały zbór usłyszał. A więc skoro oni się zgodzili, że jeszcze raz to usłyszą, także widocznie jest to istotne, że Duch Święty coś chce powiedzieć nam wszystkim. A skoro tak jest, to widocznie ja to słowo muszę usłyszeć podwójnie. Więc muszę przede wszystkim je mówić do siebie. Na grupie skupiliśmy się więcej na pewnym temacie odnośnie jaka jest cecha, czyli czym charakteryzuje się też człowiek prawdziwie duchowy. Może za dużo czasu zajęliśmy, ja zająłem rozmawianiem na temat cech człowieka nieduchowego. Dzisiaj się skupimy lepiej na tej części bardziej pozytywnej. Otóż w momencie nowego narodzenia, kiedy się nawracamy, to otrzymujemy przede wszystkim nowego ducha. Prawda? Otrzymujemy nowego ducha. I to jest początek. To jest początek wszystkiego. To jest początek całego nowego naszego życia, które rozpoczyna się najpierw od środka, od naszego ducha i potem przemienia się na zewnątrz. Nie otrzymujemy nowych ciał jeszcze, otrzymamy je w niebie. Nie otrzymujemy od razu nowej psychiki, aczkolwiek otrzymujemy ducha, który poprzez Ducha Świętego, współpracując z nim, będzie zmieniał nasz sposób myślenia, sposób widzenia, sposób życia. Nawet ciała niektórych też się zmieniają, a więc ci, którzy kiedyś byli pogrążeni w ciemności, nagle są czyści, zadbani, ubierają krawaty, pachnący i są nowym stworzeniem. To jest cudowne, że ze środka, ten cały początek, ze środka się zaczyna i może on się odzwierciedlać na zewnątrz. A więc stajemy się w tym momencie też człowiekiem duchowym. I jakie jest pojęcie człowieka duchowego? I stwierdziliśmy, że pojęcie człowieka duchowego zależy od społeczności, do której chodzimy. Chcemy wiedzieć, kto jest tak naprawdę człowiekiem duchowym. I wtedy w zależności od społeczności, w której chodzimy, mówimy, że i myślimy, mamy takie pojęcie, że człowiekiem prawdziwie duchowym to jest ten, który bardzo głośno i dużo na przykład się modli. To jest człowiek, który wszędzie ciągle wszystkim głosi Ewangelię. Człowiek, który chce mówić o sprawach duchowych. Człowiek, który chce śpiewać pieśni duchowe, który żyje Bogiem. Człowiek, który jest zaangażowany w życie duchowe. Człowiek bardzo duchowy to ten, kto nosi, czy też czyta Biblię. Czasami w niektórych społecznościach ludzie myślą, że człowiek bardzo duchowy to ten, który nosi też symbole duchowe czy religijne, chrześcijańskie. I on jest taki bardzo święty i duchowy. I wszystkie te cechy same w sobie człowieka duchowego, one same w sobie nie są złe. I one mogą być w zgodzie z prawdziwą duchowością człowieka. Mogą odzwierciedlać jego stan rzeczywisty, aczkolwiek nie muszą. Czyli te same rzeczy, o których wymieniłem, te zewnętrzne objawy duchowości mogą, ale nie muszą. I same w sobie również one nie kreują, czy też nie są konkretnym dowodem na to, że ktoś jest bardziej lub mniej duchowy. Rozumiemy? To wcale od tego nie zależy. Te wszystkie rzeczy zewnętrzne nie kreują też człowieka prawdziwie duchowego w rozumieniu społeczności z Bogiem. Bo dla nas, my rozumiemy, że człowiek prawdziwie duchowy to jest taki, który ma społeczność z Bogiem. Niezależnie od zewnętrznych symboli, niezależnie od tego, jak tę społeczność ekspresjonuje, w jaki sposób ją wyraża. I chciałem się właśnie dzisiaj skupić, żebyśmy dowiedzieli się, zajrzeli też w głąb naszego serca, co mamy zrobić, jacy mamy być, kiedy chcemy być człowiekiem prawdziwie duchowym. I jest kilka cech takich głównych człowieka prawdziwie duchowego. Podstawą tego wszystkiego to jest to, o czym mówi król Dawid. Król Dawid mówi w swoim psalmie, 42 psalmie. Król Dawid, który nie był człowiekiem doskonałym, ale był człowiekiem według Bożego serca. Król Dawid nie był człowiekiem, który nie popełniał błędów, ale był człowiekiem, który wiedział, gdzie przyjść po usprawiedliwienie. I w 42 rozdziale, przepraszam, w 42 psalmie, czytamy pierwsze dwa wersety. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. I to jest główna rzecz, główna cecha, to jest fundament człowieka prawdziwie duchowego. Że ten człowiek przede wszystkim pragnie Boga żywego. Tak jak jeleń ryzykuje, idzie do wody. I pomimo wszystkiego, że jest tam zagrożenie, bo tylko nie jelenie, nie sarny przychodzą pić wodę. Przychodzą również inni. Może być niebezpieczna różna sytuacja. Może coś jeleń stracić. To on tak głęboko pragnie, że idzie do tej wody. To samo ma cechować człowieka prawdziwie duchowego, że on pragnie Boga żywego. Pragnienie Boga żywego, pragnienie poznawania i społeczności z żywym Bogiem, to jest podstawa, podstawowa cecha człowieka prawdziwie duchowego. A więc taki człowiek pragnie być blisko żywego Boga i on pragnie raczej być świętym niż szczęśliwym w rozumieniu tego świata. Człowiek prawdziwie duchowy pragnie być bardziej święty niż szczęśliwy. Tęsknota do Boga, tęsknota do tego, żeby być świętym, u człowieka prawdziwie duchowego jest silniejsza niż tęsknota do szczęścia i do sukcesu. Również psalm Dawida 73 mówi nam o tym. Ostatni werset tego psalmu mówi. Co jest prawdziwym szczęściem? Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją. To jest cecha człowieka duchowego, że on pragnie być bardziej święty, pragnie być bardziej Boga, bardziej być bliżej Boga, niż być w pojęciu tego świata szczęśliwym. I zobaczmy na przykład apostołów, przykład uczniów Chrystusa. Oni również pragnęli być blisko Boga, pragnęli być bardziej święci niż szczęśliwi, niż pragnęli być bardziej ludźmi, którzy się podobają Bogu, niż podobają się światu. Mogliby być bardzo bogaci, mogliby być ludźmi pełnego sukcesu i uznania, jednak oni wybrali coś innego. Jezus, kiedy wysyła ich, aby wykonali misję, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, kieruje do nich takie słowa. W 10 rozdziale i czytamy od wersetu 5. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie, do miasta Samaryta nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Więc to było pierwsze ich wysłanie. Najpierw idziecie do Izraela. Później wiemy, Izrael odrzucił Jezusa, odrzucił Boga. Bóg wysłał apostołów Piotra wszystkich do pogan. Ale dalej czytamy. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie do tego momentu. Wtedy nie było lekarzy, wtedy nie było medycyny, wtedy nie było dentystów, takich jak dzisiaj mamy świetnych, wspaniałych. Wtedy wszystko, co było, rodziło się w bólu. I oni wówczas mogli na tym, co im Jezus dał, mogli osiągnąć olbrzymi sukces. Mogli stać się bardzo popularni, mogli zdobyć bardzo dużo pieniędzy, ponieważ uzdrawiali, wskrzeszali, cędowatych oczyszczali, wyganiali demony, a Jezus do nich mówi: darmo wzięliście, darmo dawajcie. Oni wybrali to, co było najważniejsze, więc pragnienie być blisko Boga. To jest fundament, to była podstawowa ich cecha. I wiedzieli, że to jest najważniejsze. Aczkolwiek te rzeczy typu szczęście, sukces mogą się pojawić i się pojawiają, ale one się pojawiają, jak stwierdziliśmy, już jako produkt uboczny Bożej łaski. Najpierw jest coś innego, a później ci ludzie oglądają się i mówią: no tak, no mam to, mam tamto, Bóg mi pobłogosławił, ale ja nie służę Bogu tylko i wyłącznie dlatego, żeby to mieć. Ja służę Bogu, żeby wypełnić Jego zadanie, żeby być bliżej Niego, żeby pragnąć Jego. To jest mój podstawowy cel. I to jest cecha, pierwsza cecha człowieka prawdziwie duchowego. Apostoł Paweł to odkrył i pisze w liście do Filipian, że on umie zachować się w każdej sytuacji. W każdej sytuacji był wyćwiczony. Znamy ten fragment z 4 rozdziału listu do Filipian, gdzie apostoł Paweł pisze i mówi, że 4 rozdział, 11 werset do 13. To trzeba przeczytać w całości, bo czasami tylko 13 werset wyrywamy. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, ale umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. Wszystko mogę. Czyli zobaczmy, apostoł Paweł odkrył to. On miał gorące pragnienie, żeby być blisko Chrystusa i odkrył to, że on może wszystko w Chrystusie. On umie być i nasycony, umie cierpieć niedostatek, umie też zachować się w bogactwie, umie też żyć w ubóstwie. Czyli potrafił, był we wszystkim wyćwiczony. I to pierwsze gorące pragnienie u prawdziwie duchowego człowieka, żeby być bliżej Boga, ono determinuje wszystko, co ten człowiek robi, co czyni, i ono wpływa na to też, jakie on podejmuje decyzje. Czyli pragnienie bycia blisko Boga determinuje, co człowiek czyni, co człowiek robi i jakie podejmuje też decyzje. I to jest dzisiaj piękne. Osobiście widzieliśmy ludzi tutaj, naszych braci i siostry, którzy zdeterminowani byli tym, co Bóg im powiedział. Zawarli związki małżeńskie, czy też narzeczeńskie. Oni wiedzą, że pragnienie bycia posłusznym Bogu determinuje ich decyzje. To jest bardzo istotne. I wtedy zobaczymy, jak Bóg im, widzimy też, jak Bóg błogosławi, jak Bóg się do tego przyznaje. Człowiek prawdziwie duchowy pragnie tak być blisko Boga i być posłusznym Bogu, że wie o tym, iż słuszniejszą rzeczą jest bardziej słuchać Boga niż ludzi. I pamiętamy Piotr i Jan, kiedy byli przed Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem, i oni wiedzieli, powiedzieli do nich, zadali im to pytanie, czy to słuszną jest rzeczą, żebyśmy raczej was słuchali niż Boga. Czy nie raczej jest słuszną, dosłownie nie cytuję, czy nie raczej jest słuszną rzeczą, żebyśmy słuchali najpierw Boga. I to jest to, o czym oni wiedzieli, że pragnienie bycia blisko Boga, bycia posłusznym Bogu sprawia, że oni muszą czasami przeciwstawić się ludziom. Przeciwstawili się niestety całej Radzie Najwyższej Izraela, ponieważ poszli za Jezusem. I czasami ty i ja. Nie musisz przeciwstawiać się bratu i siostrze, czy pastorowi, czy starszemu zboru, że mamy jakiś inny pogląd. To nie o to chodzi. To szkoda energii na to, żebyśmy wiedli spory o to, czy jakiegoś rodzaju dyskusję. Energia jest potrzebna, kiedy musisz sprzeciwić się światu, kiedy cię koledzy, koleżanki ciągną do złego, kiedy ktoś cię namawia do czegoś. Wtedy jest to potrzebne, żebyś się powiedział, że bardziej słuszną rzeczą jest to, żebym słuchał Boga, a nie ludzi. A więc to jest ta cecha podstawowa człowieka duchowego, że chce być, pragnie być blisko, blisko Boga. Kolejną cechą jest to, że człowiek prawdziwie duchowy chce, aby jego życie, całe jego życie przyczyniło się do pomnożenia Bożej chwały, do wywyższenia imienia Jezus, nawet jeśli to będzie związane z trudem, z cierpieniem, czy też z jakimś dyskomfortem lub też prześladowaniem. Czyli człowiek prawdziwie duchowy będzie chciał, będzie robił wszystko, żeby imię Jezusa było wywyższone w jego życiu, w życiu rodzinnym, w życiu domu, w pracy, gdziekolwiek się znajduje, że ludzie będą patrzeć na niego, patrzeć na jego uczynki, na jego solidność, integrity, będą patrzeć na to i będą mówić, o, naprawdę, on jest inny, on jest człowiekiem wierzącym, on naprawdę jest człowiekiem duchowym. Będą na to patrzeć. I on będzie chciał, żeby imię Jezusa było wywyższone. Nawet jeśli to będzie związane czasami z cierpieniem czy z dyskomfortem. Apostoł Piotr pisze o tym w swoim liście. Pozwólcie, że przeczytam drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Od wersetu 18 pisze tak apostoł Piotr. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Chwała Bożego Królestwa jest ważniejsza od tego, czy w tym momencie ja będę niewinnie prześladowany, czy będę cierpiał z tego powodu. Gdyż imię Jezusa będzie wywyższone. A wiemy o tym, że jeśli tak będzie, to Jezusowi, to Bóg się do tego przyzna, to Bogu się to podoba. Chwała Bożego Królestwa i wywyższenie imienia Jezusa u człowieka prawdziwie duchowego jest ważniejsze niż twoje osobiste dowartościowanie, twój sukces, twoja osobista popularność i uznanie. Człowiek prawdziwie duchowy tak naprawdę to on nie chce wiedzieć o tym, że jest duchowy. On nie chce o tym wiedzieć. Mówiliśmy o tym. On się nie chce na tym zastanawiać, że jasność z niego bije, że dużo miłości idzie. Przepraszam, nie chodzi, frunie, w żartach oczywiście. Unosi się nad ziemią, lewituje i widać piękną aureolę. Człowiek prawdziwie duchowy nie chce się na tym zastanawiać, jaki jest jego poziom duchowy. On wie, gdzie zmierza. On nie przyjmie, człowiek prawdziwie duchowy, pochwały, że ty, bracie, jesteś taki duchowy, taki wspaniały, taki fantastyczny. Nie przyjmie tego. Człowiek prawdziwie duchowy siądzie skromnie i wywyższy Jezusa. Usłyszy i powie amen, kiedy ktoś powie, słuchaj, ale Bóg jest wielki, jak On zadziałał dzisiaj. Amen. To jest człowiek prawdziwie duchowy, że on wie, że jest narzędziem w Bożym ręku. Ty jesteś narzędziem w Bożym ręku. Tylko narzędziem. I człowiek prawdziwie duchowy nie przyjmie takiej chwały. Jan Chrzciciel był człowiekiem prawdziwie duchowym. Dlaczego? Dlatego, że powiedział, że wskazał na Jezusa i powiedział, że on musi wzrastać, a ja zaś muszę maleć. Apostoł Paweł, dużo cytujemy go dzisiaj w liście drugim swoim do Koryntian, mówi, że on jedynie będzie się chlubić w kim? W Jezusie Chrystusie. On tylko jedynie będzie się szczycił tym, co Jezus zrobi. To nie znaczy, stwierdziliśmy ostatnio na grupie, że jeśli Bóg dał ci talent, to ty masz być też tak bardzo skromny, mówić, nie, ja tutaj nic naprawdę, ja taki biedny, taka myszka. Nie, to właśnie wtedy powiedz tak, Bóg mi dał talent, chwała Bogu. Ja mam talent, dobrze gram, dobrze, że ja nie gram, bo nie mam talentu, ale mam talent i wtedy też nie jestem skromny przesadnie. Dlaczego? Bo znowuż nie oddaję Bogu chwały, tylko kieruję uwagę na swoją skromność, prawda? Jaki ja pokorny, jaki ja skromny, że oczywiście w żartach, ale tak czasami się zdarza, że nic nie przyjmujesz. Przyjmij to i powiedz tak, to jest na Bożą chwałę. Na Bożą chwałę mam talent, żeby grać, śpiewać, żeby malować, żeby plastrować, żeby robić to, żeby robić tamto, żeby mówić, żeby czytać, żeby nauczać, żeby iść do kogoś, pokrzepić. Tak, to Bóg mi dał. Przyznaję się do tego nie po to, żeby szukać popularności, tylko żeby wywyższyć imię Jezusa. I apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Na przykład w swoim drugim liście do Koryntian wyraźnie mówi, że jedynie będzie się chlubić w Bogu. Pisze tak, 10, 17 werset drugiego listu do Koryntian. Kto się wtedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi, czyli niech się szczyci w Bogu. Dalej, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kto sam, kogo Pan poleca. Przepraszam, ale ten, kogo Pan poleca. Nie ten, kto siebie zaleca. Tu przyjdźcie do mnie. Tu, te kolana to wymodliły. Ja mam lepsze. Bliżej Boga jestem niż wy. Nie ten. Jest powiedzenie, że rabin, który chwali samego siebie, ma pustą synagogę. Stare żydowskie powiedzenie. Także zobaczcie, to jest kryterium, po którym my możemy poznać, że człowiek jest prawdziwie duchowy. Że nie siebie samego zaleca, tylko jeśli Bóg go poleci, to on wskaże na Jezusa. Przygotowałem to, bo jestem pod wrażeniem bardzo fajnej książki, którą napisał A. Tozer. Jest to myśliciel i filozof chrześcijański, chrześcijanin nowonarodzony. I on napisał takie słowo, że chrześcijanin, zaraz to zacytuję, jest tak przepełniony pragnieniem wywyższenia Jezusa, żeby jego imię było wyświęcone, że kiedy chrześcijanin odmawia modlitwę Ojcze Nasz, to powinien dodać, cytuję, takie zdanie w milczeniu. Mówi tak, Ojcze Nasz, święć się imię Twoje. I powinien dodać w milczeniu, za każdą cenę z mojej strony, Panie. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I mówi ten filozof, i dodajcie po cichu, za każdą cenę z mojej strony, Panie. I to jest cudowne, jest to bardzo głębokie. Więcej jest tam głębokich treści w tej książce, ale nie rozumiemy ich. I to jest bardzo głęboki. Kiedy ja ogłaszam moim życiem, nie tylko ustami, Bożą chwałę, święcę imię Jezusa za każdą cenę z mojej strony, czyli po to, żeby Jezus był wywyższony. To jest cecha, to jest też cel duchowy, prawdziwie duchowego chrześcijanina. A więc cokolwiek czyni, czyni to na Bożą chwałę. I znowuż, kolejny raz, apostoł Paweł do tego dotarł, do tej głębi i to zrozumiał. I pisze też w liście do Koryntian, cokolwiek robicie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, w pierwszym liście do Koryntian 10 rozdział 31 werset, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Wszystko na chwałę Bożą. Znowuż, po to, żeby Bóg odebrał chwałę. Cokolwiek, nawet czy sprzątasz, czy odkurzasz, czy malujesz, czy jedziesz, wszystko czynisz na Bożą chwałę. I nie musisz o tym mówić. Ludzie zobaczą i Bóg odbierze chwałę. A więc jest to bardzo istotne. Nie ja, nie moja popularność. Nie chcę wywyższać siebie samego, zalecać siebie samego, ale chcę, żeby imię Jezusa było wywyższone. Kolejna cecha człowieka prawdziwie duchowego to człowiek prawdziwie duchowy posiada duchowe oczy i duchowy słuch. Zgadzamy się, prawda? Człowiek prawdziwie duchowy. On posiada głębokie spojrzenie na wskroś, spojrzenie tak jak Bóg chce, abyśmy my mieli. I człowiek duchowy rozumie duchowe rzeczy. Apostoł Paweł, kolejny raz, w liście do Koryntian, to zrozumiał i pisze o człowieku duchowym i zmysłowym. Mówi tak, w drugim rozdziale pierwszego listu, 13 werset, mówi, iż głosimy Ewangelię nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. I dalej. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. A więc człowiek prawdziwie duchowy widzi rzeczy z Bożego punktu widzenia. Mierzy, waży, ocenia i czytaliśmy co rozsądza rzeczy Bożą miarą, Bożą wagą, Bożym kryterium. Pozwólcie, że przytoczę jeden przykład. Kiedyś pewna matka pewnego dziecka, które w starszym wieku zachorowało na pewną chorobę. Przyszła do mnie i powiedziała takie słowa, które mi będą brzmiały do końca życia i nie mogę jej, muszę jej szybko powiedzieć, bo starzeję się i łzy mi napływają do oczu. Powiedziała, wiesz co, że gdyby ta choroba nie spotkała mojego dziecka, to byśmy mieli takie życie, a wcale byśmy do was nie przyszli, nie modlili się, wcale byśmy nie byli zbawieni ani moje dziecko, ani ja. Słuchajcie, to mnie tak uderzyło, że zamknęło mi usta po prostu. Ta kobieta miała takie głębokie spojrzenie. Mówi, tak, bo byśmy mieli wszystko, byśmy może sobie jeździli i tu, i tam, i do Las Vegas, i gdziekolwiek, i byśmy wydawali pieniądze. Bardzo dobrze by nam było w tym kraju płynącym miodem i mlekiem, którym jest Kanada, ale byśmy tak naprawdę nie byli zbawieni w ogóle. Ani moja córka, ani moje dziecko, ani czy mój syn, ktokolwiek to był, ani ja. I to jest cudowne. To jest to, że Bóg dał jej poznanie, zobaczenia rzeczy bardzo głęboko. Bardzo, bardzo głęboko, w taki sposób, w jaki on widzi te rzeczy. Natomiast czytaliśmy, że chrześcijanin cielesny, on nie rozumie tych spraw. Chrześcijanin cielesny, człowiek cielesny nie widzi danej sytuacji tak na wskroś, głęboko, nie odkrywa jej prawdziwego znaczenia, prawdziwego celu. I dlatego taki chrześcijanin cielesny, którym czasami ja jestem, jest często albo pogrążony, albo przybity tym, co widzi, albo też i radosny i wesoły tym też, co usłyszał, pośpiewał i zobaczył. I wtedy jest na takim roller coaster, jest tak up and down. Od krucjaty do krucjaty, od konferencji do konferencji, od wyjazdu do wyjazdu. Ja nie mówię, że te rzeczy są złe, żeby nikt mnie nie cytował, że Marek powiedział, że krucjaty są niedobre. Nie, nie mówię. Konferencje są niedobre. Są dobre. Chwała Bogu. Ludzie przychodzą, nawracają się, mamy czas ze sobą. Ale cecha człowieka prawdziwie duchowego to jest to, że on cały czas ciągnie do tego, żeby być bliżej Boga. To jak jeleń. Ciągnie, ciągnie, idzie, idzie, idzie stale. I wtedy nie patrzy. Patrzy głęboko, odkrywa, jaki jest cel tego, co go spotkało, jaki jest cel tego, co widzi, jaki jest głębszy cel, jaki jest cel tego, w jakim celu to jest, w jakim celu to mnie spotkało, w jakim celu Ty, Jezu, możesz być, albo Ty, Ojcze, możesz być wyświęcony w moim życiu. W jakim celu to mnie spotkało, w jaki sposób mogę powiedzieć, święć się imię Twoje w tym wszystkim. Czyli zobaczmy, to jest cecha człowieka prawdziwie duchowego. I kolejny przykład z Biblii. Józef. Pamiętamy Józefa ze Starego Testamentu? Wszyscy pamiętamy. I wiemy, co go spotkało. Siedział w więzieniu. Nie, najpierw był tak, wrzucony do studni. Bardzo tam było nie higienicznie, na pewno niedobrze. Był wrzucony, później gdzie? Do więzienia. U Faraona. Sprzedany. W ogóle był zdradzony przecież, tak? To jest w ogóle coś strasznego. I to wszystko go spotkało. I on w tym wszystkim, czy był zgorzkniały, tyle lat siedział w więzieniu, 12,5 roku, był oskarżony fałszywie był oskarżony przez żonę Potyfara. I co Józef mówi? Zobaczmy, kiedy ci, którzy go sprzedali, skrzywdzili, przyszli, 45 rozdział Księgi Mojżeszowej, pierwszej. Józef mówi tak. Józef zaś rzekł do braci swoich, ci, którzy mu tyle zła wyrządzili. Zbliżcie się, proszę, 45 rozdział, werset 4, 5 i 6. 4, 5. Zbliżcie się, proszę, do mnie, a gdy się zbliżyli, rzekł. Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Słuchajcie, teraz co mówi. To można sobie zaznaczyć w Biblii. Ja wiem, że nasze Biblii już wyglądają jak książki do kolorowania, takie coloring book, ale chwała Bogu, to dobrze. Można sobie kolejną rzecz podkreślić. Lecz teraz, co mówi Józef, nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. I teraz, to jest normalnie strzał z nieba, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. To jest człowiek prawdziwie duchowy. Zobaczył głębiej, zobaczył wolę Bożą, jaka była przez te ileśnaście lat. Nie? Bóg, gdyż Bóg mnie wysłał. Nie wy. Bóg mnie wysłał. Zobaczcie, to mówi Józef. I to jest cecha naprawdę prawdziwie człowieka duchowego. I tę cechę odkrył kto dalej? Kolejny. Apostoł Paweł. Apostoł Paweł odkrył dlaczego? Bo w liście do Galacjan może by ktoś się zastanawiał. Chwileczkę. No, Paweł, taki wielki apostoł, I on zachorował. Gdzie to napisane? To chyba jaką masz dziwną Biblię. Jest to napisane. 4 rozdział listu do Galacjan. 4 rozdział, 13 werset i 14. Apostoł Paweł pisze tak. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. To jest cudowne. To jest cudowne. On się nie rozkliwiał na tym, co się stało. On wiedział, że jest jakiś tam cel i z powodu, jest tutaj napisane, z powodu choroby ciała mógł głosić w Galacji Ewangelię. Galacjanie mogli przyjąć Ewangelię. Zbory w Galacji mogły się nawrócić i Ewangelia mogła się rozszerzać na całą krainę. Czyli apostoł Paweł też to odkrył. A więc człowiek duchowy, prawdziwie duchowy widzi daleko więcej niż tylko jego zewnętrzne tutaj okoliczności, tylko niż to podwórko, na którym się porusza. On widzi daleko więcej. Dlatego też człowiek prawdziwie duchowy jest gotowy w danym okresie czasu nieść swój krzyż i iść za Jezusem. W Ewangelii Marka czytamy słowa Jezusa, gdzie Jezus mówi w 8 rozdziale 34 wersecie, przywoławszy lud, mówi tak, wraz z uczniami swoimi rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To samo potwierdza też w Ewangelii Mateusza. Pozwólcie, że już otworzę i przeczytam. W 10 rozdziale, 38 wersecie jeszcze bardziej dobitne słowa. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Czy zobaczcie, można nie wziąć krzyża. Hello? Można nie wziąć krzyża, sam się przestraszyłem. A iść za Jezusem, jest napisane, nie jest niegodzien. Co to jest krzyż? Oczywiście, co Jezus miał na myśli pod pojęciem krzyż? To jest szerokie pojęcie. Krzyż to jest symbol śmierci, to jest symbol też i przeciwności. To jest symbol umierania dla własnego siebie. Jeśli ja niosę krzyż, to krzyż mam nosić po to, żeby krzyżować, apostoł Paweł pisze co? Swoją starą naturę. Żeby być umarłym dla grzechu. Jeśli jestem umarły, to mnie nie rusza. Prawda? To jest krzyż. I Jezus mówi, że kto nie niesie tego krzyża, nie jest niegodzien. A więc zobaczmy. Prawdziwie duchowy człowiek widzi, jaki jest cel tego, że on niesie krzyż, niesie jakieś przeciwności. Różne to mogą być przeciwności. Mogą być to różnego rodzaju próby, doświadczenia. Apostoł Jakub pisze w 1 rozdziale, że nie dziwcie się, bracia, kiedy rozmaitego rodzaju próby przechodzicie. Czy tak dobrze zdecydowałem? Czy jest to źle z moją pamięcią? Apostoł Jakub pisze o tym w swoim rozmaite, tak. W 1 rozdziale, w 2 wersecie. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość i tak dalej. Rozmaite próby. Rozmaite. To słowo rozmaite, kiedyś nam Janusz mówił o tym, to jest słowo, które mówi o gamie kolorów. Prawda? Różnorodności kolorów. A więc próba może być czarna, także czarno widzę czasami. Próba może być inna. Rozmaite próby. Nie myślę tutaj, że to są tylko próby odnośnie naszego zdrowia, czy finansów, czy innych rzeczy. Rozmaite próby przechodzimy. Każdy z nas ma jakąś próbę. Nie? Ale bierzemy ten krzyż i wiemy, że Jezus przez to chce coś uczynić, coś głębszego w naszym życiu. A więc idźmy dalej. Zobaczmy, Józefowi nie było łatwo, Pawłowi nie było łatwo, Danielowi nie było łatwo, Piotrowi, Janowi, innym nie było łatwo. Oni nieśli swój krzyż. Nieśli krzyż po to, bo widzieli jakiś głębszy cel. Mieli proroctwa, że pójdą do miasta, że tam go zwiążą, że tam będzie wydany, że tam zostanie stracony. Nie wiem, czy gdyby ktoś dostał proroctwo, że pojedzie do Windsor i tam go zastrzelą, żeby poszedł. Ja powiem szczerze, nie wiem, bym chyba poprosił o drugi koniec Kanady, kamizelkę koloodporną. Zrozumcie, mieli proroctwa, że pójdziecie do Rzymu, tam was stracą, tam was wydadzą, tam was... Nie, oni szli, bo widzieli większy cel. Ale to jest cecha człowieka prawdziwie duchowego. Kolejną cechą jest to, że człowiek prawdziwie duchowy pragnie nie ponieść szkody na swojej duszy, choćby miał pozyskać cały świat. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale znamy te słowa w 25 wersecie. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Czyli on, prawdziwy duchowy człowiek, to jest taki, który nie chce ponieść szkody na swojej duszy, na swoim duchowym życiu. I chociaż oferuje mu się świat, oferuje mu się wszystko, to on nie chce. To jest cecha prawdziwie człowieka duchowego. Mieliśmy w Polsce brata w Chrystusie, w zborze, młodego chłopca, 18 lat. To kiedyś przyszedł do nas w Wigilię, w papciach. Zima była, było zimno, ponieważ go ojciec z domu wyrzucił. Bijąc go zresztą rurą od odkurzacza. W Polsce były metalowe rury chyba. Było to. To jest, przyszedł do nas do domu. Mieszkaliśmy wtedy na kawalerce, mieliśmy jeden pokój i on przyszedł do nas. Ojciec był już do tego momentu zdeterminowany, że był zamożnym człowiekiem i wybudował olbrzymi dom w dobrej dzielnicy w Gorzowie i zaoferował mu ten dom. Masz dom, tylko nie chodź tam do tych sekciarzy, tylko przestań już z tym Bogiem i tak dalej. To mu zaoferował. Jak ktoś chce stwierdzić to fakt, ten brat nazywa się Tomasz Rzemieniecki. I ojciec mu to zaoferował i on tego nie przyjął. Zaoferowano mu taką rzecz. Wiecie, wtedy kto w Polsce miał dom wtedy? Tylko nieliczni. Nieliczni było stać. Ludzie po 15 lat odkładali na książeczki, czekali na M2, M3. My mieliśmy mieszkanie później 63 metry, to jedno, to chyba jedno z największych. Prawda? Tak było. Jemu zaoferował to, on mówi, że nie. Zobaczcie, jaka była pokusa. Mówi, że nie chce ponieść szkody na swojej duszy. A więc człowiek prawdziwie duchowy nie poniesie. Woli raczej stracić, niż ponieść szkodę na swojej duszy. Człowiek prawdziwie duchowy w tym momencie więc nie jest przywiązany do rzeczy tego świata. I uwaga, to chcę podkreślić. Niezależnie od tego, ile i jak dużo ich ma, jak luksusowo i bogato żyje, czy też jak mało ich ma, albo nie ma w ogóle. Człowiek prawdziwie duchowy nie jest przywiązany do tego. Że ma dużo, on nie jest przywiązany do tego. Że ma mało, też nie jest przywiązany do tego. Bo są ludzie bardzo ubodzy, którzy są też szczęśliwi, a są tacy, którzy są mizerni, nieszczęśliwi. I jeszcze to, co mają, jeszcze trzymają. Także człowiek prawdziwy duchowy nie jest przywiązany. On ma to wszystko. On to ma, on korzysta z tego. Człowiek prawdziwy duchowy nie będzie nikomu zazdrościł, że też ktoś ma. Nigdy nie powie, że a on ma, to niech on da. Nie, o jego stać. To znaczy, że jest w twoim sercu grzech chciwości. Jeśli ty twierdzisz, że on ma to, niech da, bo ich stać, to znaczy, że w twoim sercu jest ukryty grzech chciwości, który w tym momencie wyszedł. Wyszedł w tym momencie, bo prawdziwie duchowy człowiek tak nie powie. Kiedyś przyszli tacy do Jezusa, mówili, Panie, powiedz, żeby ten brat się podzielił ze mną. Jego stać. Więc mówi, człowieku, nie wiesz, o czym mówisz. Któż mnie ustanowił sędzią w tych sprawach między wami? Jezus po prostu go odrzucił. Nie masz pojęcia, o czym ty mówisz. Także zobaczmy, jest to lekcja dla nas, że człowiek prawdziwy duchowy nigdy nie będzie zawistny, zazdrosny. Będzie się cieszył. Będzie radował się ze sprawiedliwości, z błogosławieństwa. I nie będzie przywiązany do tego. Aczkolwiek Jezus wiedział, i daje przykład tego, że temu młodzieńcowi, który był bogaty młodzieniec, jest o tym napisane przypowieść, jest napisana w Ewangeliach. Jezus wiedział, że ten człowiek, ten bogaty młodzieniec miał serce przywiązane do tego, co posiadał. I Jezus wiedział, że trudniej takiemu człowiekowi jest wejść do Królestwa Bożego. Mówił. Ale potem dodał co? Ale u Boga, to co jest możliwe u Boga, to, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. Tak powiedział. Ale Bóg może i tak samo takiego człowieka też pociągnąć i zbawić. Aczkolwiek jest trudniej. I temu młodemu człowiekowi było trudno odłączyć się, odspawać się od tego, co posiadał i dać swoje serce Bogu. To było bardzo trudne dla niego. A więc zobaczmy. Człowiek prawdziwy duchowy nie jest chciwy, nie jest przywiązany do tego, co ma. Apostoł Paweł nie pisze, że posiadanie pieniędzy i dóbr materialnych jest czymś złym. On pisze, że miłość pieniędzy jest przyczyną wszelkiego zła. To jest bardzo duża różnica, że miłość pieniędzy. Możesz mieć milion na koncie, a możesz mieć 100 dolarów. I będziesz, ten, co ma milion, będzie wolny, a ten będzie bardzo przywiązany do tego, co ma do tego maleńkiego. A więc zobaczmy, kolejna cecha człowieka prawdziwie duchowego nie jest przywiązany, niezależnie od tego, czy ma, czy nie ma. Następna cecha to człowiek prawdziwie duchowy, chrześcijanin prawdziwie duchowy, on żyje sam? Nie, on żyje w ciele duchowym, on żyje w ciele Chrystusa. I człowiek prawdziwie duchowy ma staranie o ciało Chrystusa, a więc ma staranie o Kościół. Ma staranie o to, co się w tym Kościele dzieje. I czasami zdarza się, że coś mu się może podobać, nie podobać, ale to jest dobry znak. Czyli zależy Tobie i mi na tym, żeby było u nas lepiej, żeby było więcej czegoś, więcej miłości, więcej modlitwy, więcej darów. To jest dobry znak. Nie mamy się oburzać na siebie nawzajem, tylko pomagać sobie nawzajem. Mamy mieć staranie o budowanie ciała Chrystusowego, a nie o rozsypywanie ciała Chrystusowego. Zobaczmy. Człowiek prawdziwie duchowy, co wszystko będzie czynił, to będzie czynił po to, aby Kościół Chrystusa był zbudowany. I kolejny raz apostoł Paweł odkrył tę prawdę i pisze w liście do Koryntian, w 14 rozdziale, znamy ten fragment w 26 wersecie. Cóż wtedy, bracia? On mówi poprzednio o darach duchowych, o tym, jaki powinien być porządek w czasie nabożeństwa. Tam troszeczkę w Koryncie był chaos, był bałagan. On to wszystko prostuje. Mówi o tym, że co do darów duchowych, bracia, chcę, abyście nie byli ignorantami, żebyście wiedzieli, jak je używać. I na koniec, w tym 14 rozdziale, pod koniec, przez 13-14 możemy to przeczytać, mówi tak. Cóż wtedy, bracia, jakby na koniec, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. I to jest najważniejsze. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Wszystko to. Wszystko, co czynimy, niech będzie ku zbudowaniu ciała Chrystusa. To jest najważniejsze. Mamy być znani, że to, co robimy, to, co czynimy, człowiek prawdziwy duchowy będzie chciał zbudować ciało Chrystusa, a nie zrujnować ciało Chrystusa. Będzie chciał zbudować zbór, a nie zrujnować zbór. To jest człowiek prawdziwie duchowy. Pójdzie tak daleko, że pomimo tego, iż jest wolny w Chrystusie, tak apostoł Paweł pisał o tym, jest wolny i może robić co chce, aczkolwiek nie wszystko jest pożyteczne, pójdzie tak daleko, że może zrezygnować z własnej wolności po to, żeby pozyskać brata. O co chodziło? Pamiętamy, był konflikt w Koryncie odnośnie spożywania mięsa ofiarowanego bałwanom. Gdzie było mięso, apostoł Paweł sobie szedł i mówi, to jest tylko mięso. Ja nie wierzę w żadnych takich bożków, bo ich nie ma. Biorę sobie pół kilo karkówki i idę do domu z tym. Prawda? Ale dla innych to tak było. To było zgorszenie. I co apostoł Paweł pisze? Że on potrafi z swojej wolności zrezygnować. I w 8 rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian 13, werset 12 pisze tak. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego. Czyli jeśli to, co on zrobił, to spożywanie gorszy brata mego. Gorszy. To nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. To jest naprawdę wielka wolność. On potrafi z tego zrezygnować. Chociaż może bardzo lubił to. Może w jego rodzinie to był najlepszy kąsek, najlepsza rzecz do zjedzenia. W tym momencie wie, że jest ktoś słabszy w zborze. I w tym momencie on zrezygnuje ze swojej wolności, żeby go nie zgorszyć. Oczywiście, na pewno będzie się od niego modlił, żeby zmienił swoje nastawienie później, żeby też korzystał ten brat z tej wolności. Ale o co chodzi? Że jest w stanie tak daleko pójść, że zrezygnuje ze swojej wolności po to, żeby zbudować ciało Chrystusa, po to, żeby zbudować Kościół. Myślę, że jest wiele cech człowieka prawdziwie duchowego. I myślę, że wielu z nas chce być człowiekiem prawdziwie duchowym. I słuchajcie, żeby być człowiekiem prawdziwie duchowym, my nie musimy być dziwni, nie musimy być oryginalni, nie musimy być mistyczni, nie musimy być fantastyczni, nie musimy być z aureolą nad głową, Także ludzie będą się bali do nas podchodzić, bo on taki święty, że ja nawet nie wiem, jak się do niego odezwać. Nie musimy być tacy, żeby być prawdziwie duchowym człowiekiem. Nie musimy być fanatyczni dla Jezusa. Fanatyzm sam w sobie jest złym pojęciem. A było to popularne, że jestem fanatykiem dla Jezusa. Fanatyzm sam w sobie jest złym pojęciem. Nie? Jestem uczniem Chrystusa. Jestem gorliwy dla Jezusa. Nie? Nie muszę być takim, bo kiedy tak naprawdę i szczerze się nawrócisz i chcesz wzrastać w Bogu i twoim pragnieniem jest być bliżej Boga, to i tak Duch Święty zaczyna w nas tak pracować, że dla innych, którzy są na zewnątrz, i tak będziemy dziwni. Rozumiemy? Nie musimy być dziwni, przedziwni. I tak będziemy dziwni. Dlaczego? Znowuż posłużę się książką Tozera, który pisał tak. Dlaczego wierzący będą dziwni? Dlatego, że, zobaczmy, kochają kogoś najgłębszą miłością, kogo nigdy nie widzieli. Codziennie modlą się i rozmawiają poufale z kimś, kogo nie można zobaczyć. To nie jest wystarczające, że jesteśmy dziwni? Taki wierzący, prawdziwie wierzący, wierzy i spodziewa się, że idzie do nieba, do miejsca, w którym nigdy nie był. Taki prawdziwie wierzący człowiek dostaje nagrodę życia wiecznego dzięki zasługom kogoś innego. Człowiek prawdziwie duchowy wyznaje swoje niesprawiedliwe czyny, aby zostać usprawiedliwiony. Przepraszam. Człowiek prawdziwie duchowy uniża się, aby zostać wywyższonym. Czy nie jest to dziwne? Człowiek prawdziwie duchowy w Chrystusie jest najmocniejszy wtedy, kiedy jest najsłabszy. Tak? Jestem słaby w sensie jakim, że nie ja, Pan będzie działał i czynił. On mnie użyje. Jest najbogatszy wtedy, kiedy nawet jest najbiedniejszy. Człowiek prawdziwie duchowy jest radosny, kiedy... To nie jest Tozer, to jestem ja teraz. Człowiek radosny, kiedy wcale nie jest wesoły. Prawdziwie duchowy umiera dla siebie, aby móc żyć dla innych. Człowiek prawdziwie duchowy błogosławi i dobrze życzy tym, którzy mu źle życzą. Człowiek prawdziwie duchowy wyrzeka się, aby posiąść, oddaje, aby zatrzymać, widzi to, co niewidzialne, słyszy to, co niesłyszalne, czuje to, czego inni nie czują. Zobaczcie, jaka lista. Jeszcze dalej. To już wystarczy, że jesteśmy dziwni. Dalej. To, co inni uważają za dobre, on nazywa grzechem. I odwrotnie. To, co inni też nazywają To, co inni nazywają złem, on nazywa dobrem. I to się dzieje w dzisiejszym świecie. Coraz częściej, coraz więcej. Młoda generacja wchodzi w ten świat bez poczucia tutaj dobra i zła. Oni wchodzą, są wykształceni w totalnym liberalizmie, gdzie nie mają poczucia, nie mają kodu tutaj, co jest dobre, co jest złe. Jeśli ja nikogo tym nie krzywdzę, to jest okej. Wchodzą w życie, gdzie mogą im się mówić, że możesz osiągnąć wszystko w tym życiu i wcale nie musisz mieć do tego Pana Boga za sobą. Możesz być szczęśliwy, w świeckim słowa znaczeniu możesz mieć, być, jeździć, możesz kochać, możesz to, możesz siamto, podróżować, wszystko możesz. Wcale nie musisz mieć Pana Boga za sobą. A więc w tym momencie to, co człowiek wierzący nazywa złem, oni nazywają dobrem. Dalej, człowiek prawdziwie duchowy. On pragnie tego, czego świat nie pragnie. To, czego świat nie pragnie, to on tego też szuka. To, z czego świat się śmieje, to on nad tym płacze. I zobaczmy, czy to nie jest wystarczająca lista, żebyśmy ktoś spojrzał na nas i powiedział, dziwny stwór. Dziwny stwór. Nie jest dziwny, bo to jest Boży stwór. To jest Boży stwór. On jest może niedoskonały, on jest może zwykły, ale jakże tak naprawdę szczególny. Szczególny jest przez to, że mieszka w nim Bóg, mieszka w nim Duch Święty. I to sprawia, że jestem człowiekiem prawdziwie duchowym. I na zakończenie wierzę, kochani, że każdy z nas będzie chciał przyłączyć się do tej pieśni, którą zaśpiewa nam Artur. I ta pieśń też będzie naszą modlitwą, że chcemy być ludźmi prawdziwie duchowymi. Chcemy być ludźmi
prawdziwie świętymi, a nie, jak mówiłem poprzednio kiedyś, że świętoszkami. Nie o to chodzi. Chcemy być ludźmi naprawdę, naprawdę duchowymi. I wierzę, że kiedy się poddamy, kiedy będziemy razem śpiewać tę pieśń, to Duch Święty, tak nam obiecał, będzie nas rzeźbił, kształcił, urabiał po to, żebyśmy byli coraz bardziej do Niego podobni. Nie jesteśmy doskonali i to jest cudowne, bo wiemy, że On musi nad nami pracować. Jedyną rzeczą to jest to tylko, że możemy się poddać Jemu i przyznać się, tak Panie, chcę być człowiekiem duchowym, prawdziwie duchowym. Chcę się Tobie poddać, a Ty mnie przerabiaj, Ty mnie kształtuj, Ty mnie formuj na obraz i podobieństwo Twojego Syna. Także powstańmy, kochani, i niech ta pieśń będzie też i naszą modlitwą, modlitwą każdego z nas. Niech słowa tej pieśni głęboko zapadają do naszych serc, niech też zapadają do naszych umysłów, że to jest pragnienie naszego serca, żeby być do Niego podobnym. Amen. Amen.
Jak jeden by źródła wody.
Tak jak jeden do źródła wody dusza ma, do Ciebie nie. Gdyż pragnienie mojego serca Ciebie ma.
Za to słowo, abyśmy mogli je praktykować. Boże, dziękujemy Tobie, że dzisiaj dałeś nam Twoje słowo, halleluja, abyśmy żyli według Twojego słowa, Panie, abyśmy się poruszali w granicach Twojego słowa, Panie, abyśmy byli wonnością dla tej ziemi, abyśmy byli błogosławieństwem dla narodu, z którego pochodzimy, aby każdy z nas był błogosławieństwem dla swojej rodziny, Panie, abyśmy się stali błogosławieństwem dla tego Kościoła. Oto potrzebujemy, Boże kochany, prowadzenia Twojego Świętego Ducha. Tak wielu, Boże kochany, przydałeś nam braci i sióstr, Panie, w tym roku. Jest to dla nas wielkie błogosławieństwo. Jest to znak od tego, Boże, od Ciebie, że Ty chcesz nas dalej błogosławić i Ty chcesz poszerzać granice tego Kościoła, Boże. Dlatego my Ci dziękujemy, że dajesz nam Słowo, Panie Jezu, które jest od Ciebie, które nas uczy, jak mamy się poruszać, Boże. Dzięki Ci, Panie Jezu, i wierzymy, że będziesz nas nadal prowadził. Chwała Ci, dzięki. Amen.